Wspólnie wysłuchaliśmy reportażu Małgorzaty Furgi zatytułowanego Pomaganie robi różnicę. To jest opowieść, radiowa opowieść sprzed roku. A my będziemy teraz rozmawiać z panią Ewą Piekarską-Dymus, prezeską Polskiej Misji Medycznej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Chcemy porozmawiać o tym pomaganiu, niesieniu pomocy humanitarnej, ale pomyślałam sobie, żeby tak od razu nie opuszczać bohatera tej opowieści i w ogóle tej opowieści, to zadam pytanie związane z tym, co usłyszeliśmy, bo pan Jakub pytany przez reportażystkę o to, jak to się wszystko zaczęło, skąd w nim powstała ta myśl, żeby zająć się taką działalnością, powiedział, że w zasadzie to są wzory rodzinne, że ta taka nutka społecznikowska była w tej rodzinie od zawsze i oczywiście tu się szeroko uśmiecham, bo zawsze jest wyjście, ale poniekąd on nie miał wyjścia. A jak to u pani się zaczęło? Jakie motywacje skłoniły panią do zajęcia się właśnie taką szczególną dziedziną? Nie chcę tego nazywać zawodem, tylko misją.
Dziękuję bardzo za to pytanie. Pewnie zawsze ciężko jest wrócić do tych początków. Tutaj jestem pełna podziwu absolutnie dla pana Jakuba właśnie, że w ten sposób to określił, bo tak opowiadał o tych wzorcach, to jest coś wspaniałego. Też mamy kilka osób w Polskiej Misji Medycznej, czy panią Małgorzatę Lesińską-Hart, która też te wzorce i tą taką solidarność wyniosła z domu. U mnie wyglądało to trochę inaczej, to znaczy oczywiście rodzice nie mówię, że nie pomagali, natomiast mieli troszeczkę inne misje, inne zawody. Natomiast ja w dzieciństwie sporo chorowałam i mam wrażenie, że to mnie też tak ukierunkowało, że jeżeli ktoś mi dał tą szansę, że mogę się rozwijać zdrowo z rówieśnikami, to ja też chcę pomagać. Ja bym chciała, żeby mój zawód w przyszłości był związany z misją i żeby móc pomóc realnie innym osobom. Miałam w sobie takie jakieś powołanie, taką potrzebę po prostu, żeby zrobić z tego coś dobrego, tak? Z tego, że ja jestem właśnie. Mimo, że byłam wtedy małym dzieckiem, potem zawsze jako kilkuletnia dziewczynka miałam marzenie, że jakiś zostanę lekarzem, wyjadę na misję do Afryki i podążałam tym śladem. Co prawda nie skończyłam medycyny, ale studia związane ze zdrowiem publicznym, ale faktycznie zaangażowałam się od 2004 roku już de facto w działalność Polskiej Misji Medycznej i cały czas tam trwam.
Co pani daje ta działalność, a co odbiera?
Co mi daje? Daje mi to, że czas, który spędzamy, bo też musimy starać się o, pomijając szacowanie potrzeb, prawda, reagowanie natychmiastowe na kryzysy, czy planowanie takich już stałych naszych misji, czy szkoleń właśnie w krajach Afryki Subsaharyjskiej, daje mi to poczucie, że realnie mamy wpływ na to, że komuś możemy pomóc, że ten noworodek zostanie uratowany, że ta matka będzie zadbana, będzie mogła urodzić w bezpiecznym miejscu, że dzieci zostaną dożywione, będą mogły się rozwijać prawidłowo albo poradzą sobie z drobnymi infekcjami, czy też z gojeniem się ran. To jest dla mnie ogromna siła tej pracy, że faktycznie, nawet jeżeli są to bardzo często rzeczy stricte administracyjne, bo też mamy dział przecież i księgowy, administracyjny, pisanie wniosków, staranie się o dofinansowania, rozliczanie, raportowanie, no wszelkie audyty, kontrole. My to wszystko przechodzimy tak jak w innych, powiedzmy, firmach, mimo że jesteśmy stowarzyszeniem. Cała ta praca administracyjna, spędzanie bardzo dużo czasu przed komputerem ma zupełnie inny wymiar, bo ona pomaga konkretnemu człowiekowi. Nie możemy wszystkim pomóc, ale dzięki nam na przykład dziecko syryjskie otrzyma protezy i pójdzie do szkoły, będzie miało kontakt z rówieśnikami, będzie mogło się rozwijać. To naprawdę ma znaczenie, ma siłę. Każda pojedyncza historia.
O tym, co odbiera, nie chce pani mówić?
Na pewno jest to praca, która wymaga takiej dyspozycyjności czasowej, bo oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć katastrof, klęsk żywiołowych, więc zresztą też w innych zawodach, czy medycznych, czy to mówimy tej straży, prawda, trzeba być gotowym, być w takiej gotowości, że coś może się wydarzyć i bez względu na to, czy są to święta, weekend, to na przykład trzeba zadziałać, trzeba się zorganizować i to wymaga takiej dyspozycyjności czasowej, ale to nie jest tak, że odbiera, że nie można mieć życia, rodziny, prawda, bo też sama jestem mamą dwóch małych dziewczynek i to, co mi może nie tyle, że odbiera, tylko bardziej jeszcze uwrażliwiło mnie na krzywdę ludzką, mimo wszystko w momencie, kiedy zostałam mamą, to jak słyszy się, prawda, o dzieciach umierających z głodu, czy po prostu będących ofiarami konfliktów zbrojnych i to są rzeczy, które po prostu jeszcze trudniej przyjmuje się. Jeżeli można tak powiedzieć, na pewno jest to zupełnie jeszcze inne doświadczenie, bo mimo, że oczywiście mamy pewne szkolenia, staramy się nie przenosić tego jakby do swojego domu, tych też strasznych historii, to mimo wszystko o tym się gdzieś pamięta zawsze z tyłu i te emocje nam towarzyszą i czasem pojawiają się w najmniej oczekiwanych momentach.
Ja już mówiłam o tych danych, ale przypomnę raz jeszcze. Według danych ONZ w 2025 roku pomocy humanitarnej potrzebuje około 305 milionów ludzi na świecie. To jest taka liczba, która jest w ogóle trudna do ogarnięcia. I zastanawiam się, jak to wygląda z pani perspektywy? To znaczy, trudno jest sobie wyobrazić naraz 305 milionów ludzi. Trzeba chyba sobie próbować wyobrazić konkretnych ludzi, którym można pomóc.
I same liczby dają nam poczucie takiej przedmiotowości, a nie podmiotowości, więc myślę, że faktycznie trzeba tutaj skupić się na konkretnych ludziach. Nam też łatwiej opowiada się o konkretnych historiach niż o samych cyferkach, tak, które może czasem przechodzą tak niezauważone. Natomiast za każdą tą cyfrą kryje się po prostu konkretna tragedia czy sytuacja, czy właśnie ta kobieta uciekająca z Wenezueli, przemierzająca Kolumbię, która właśnie jest już w zaawansowanej ciąży i ona potrzebuje miejsca, gdzie może urodzić bezpiecznie, gdzie może otrzymać opiekę. Czy mówimy tutaj o matkach konkretnych, tak, które mają dzieci, mieszkają na terenach bardzo ubogich, bardzo suchych, nawet nie wiedzą, jak przygotować pełnowartościowy posiłek dla tych dzieci z wykorzystaniem chociażby warzyw, które można by wyhodować właśnie w danym miejscu. My tego też uczymy, tak? To oczywiście nie mówimy, że to są tylko stricte osoby, które właśnie są ofiarami konfliktów zbrojnych i uciekają. To są uchodźcy, uchodźcy wewnętrzni, to jeszcze przecież ogromna grupa, czyli wewnątrz własnego kraju, którzy muszą się przemieszczać z obawy o własne bezpieczeństwo. Wiadomo, że tutaj przede wszystkim, jak teraz myślimy, pomoc humanitarna, mamy przed oczami Gazę, Palestynę, prawda, Ukrainę, naszą tutaj za wschodnią granicą. Natomiast tak, to są konkretni ludzie.
Konkretni ludzie i to chyba trochę, tak sobie wyobrażam, pozwala wyrugować poczucie, które może się pojawić w kontekście takich wielkich liczb. Mam na myśli poczucie bezradności.
Myślę, że to poczucie bezradności pojawia się też w takich pojedynczych sytuacjach, nie tylko właśnie w obliczu, że na przykład tak teraz pomyślimy o Strefie Gazy, że prawda, nie możemy nagle wszyscy tam wjechać i po prostu dostarczać wszystkim żywności, że to jest po prostu bardzo trudne w tym momencie. Natomiast też zdarzają się na takich wyjazdach, powiedzmy, w bardziej stabilnych politycznie miejscach sytuacje, że też nie możemy pomóc konkretnej osobie, bo nie mamy możliwości diagnostycznych, czy możliwości właśnie wyleczenia, wysłania tej osoby do specjalistycznej kliniki. Są rzeczy, które u nas występują na co dzień, którym się zapobiega, czy dzięki szczepieniom, czy nowotwory już dużo łatwiej, znaczy dużo łatwiej, przynajmniej wykrywa, można zdiagnozować i wyleczyć, a naprawdę rzadko kogo w jakimś buszu ugandyjskim czy tanzańskim stać na to, żeby pojechać do specjalistycznej kliniki w stolicy tego kraju i wydać bardzo dużo pieniędzy na leczenie, na dalszą diagnostykę i leczenie jest praktycznie niemożliwe, więc taka bezradność towarzyszy mimo wszystko każdemu wyjazdowi naszych medyków. Zawsze są, bez względu na lokalizację, świadkami sytuacji, w których wiedzą, że w naszych realiach można pomóc zapobiec pewnej tutaj katastrofie i cierpieniu konkretnej osoby, ale tam tego nie można zrobić. Nie jesteśmy w stanie pomóc wszystkim. I tak uważam, że przez te działania, które podejmujemy i z naszymi partnerami zagranicznymi i bezpośrednio działając w danym miejscu, szacujemy, że w ciągu tych 25 lat pomogliśmy ponad milionowi osób. To jest dużo, tak? To mimo wszystko jest dużo. Wiadomo, że niewystarczająco, ale
To jest
jesteśmy my z
bardzo
dużo innych
dużo.
organizacji. No w ciągu, tak, no powiedzmy ćwierć wieku, to na pewno i to były różne miejsca, natomiast chcemy więcej, tak? Chcemy skutecznie docierać i też cieszymy się, że jednak pewne zarządzanie tą pomocą humanitarną się zmienia. ze względu na to, że mamy większy dostęp do informacji i bardzo szybko można ustalić, i to też jest koordynacja właśnie przez ONZ, przez odpowiednią jednostkę tego, jak ta pomoc udzielana. Więc na przykład w momencie, kiedy mamy jakiś kryzys humanitarny, to są spotkania dla organizacji działających na miejscu, mogą być to spotkania oczywiście osobiste czy online, gdzie jest mapowanie potrzeb i mapowanie, gdzie kto działa, prawda? Żeby nie wspierać konkretnego miejsca, ale okazuje się, że w tym regionie na przykład nie ma organizacji, która by zapewniła chociażby żywność, tak, czy właśnie dostęp do opieki medycznej w postaci chociażby mobilnych klinik. To jest ważne, to się naprawdę na przestrzeni tych 25 lat zmieniło, że mimo wszystko ta pomoc jest bardziej skoordynowana i dzięki temu bardziej efektywna.
Mówiła Pani już o Strefie Gazy, Palestynie, Ukrainie, ale jakie są rejony świata, w których pomoc w tej chwili jest najbardziej potrzebna?
Nie należy zapominać oczywiście o Sudanie Południowym, nie należy zapominać o Jemenie. Nieustająco też z dużymi problemami boryka się Birma, chociażby w której było trzęsienie ziemi na początku tego roku, natomiast ze względu na rządy junty wojskowej bardzo ciężko tam dotrzeć też. Myślę, że warto, żeby wybrzmiało to, że w momencie takiej katastrofy, na przykład naturalnej, to trzeba poczekać na sygnał z kraju, w którym zdarzyła się katastrofa. Ten kraj musi się zwrócić z prośbą o międzynarodową pomoc, żeby w ogóle taką pomoc organizować. Polska Misja Medyczna posiada teraz zespół ratunkowy, który jest w trakcie certyfikacji do Światowej Organizacji Zdrowia, tak zwany Emergency Medical Team. To jest taki zespół dedykowany właśnie do działania w tych sytuacjach natychmiastowych, do zorganizowania się w ciągu 24 godzin, osiągnięcia pewnej gotowości i wylotu, wyjechania w miejsce czy trzęsienia ziemi, czy właśnie w miejscu, w którym wystąpiła powódź. To jest jedno, a drugie to jest to działanie takie, które mamy planowe w ramach wolontariatu medycznego, czy takich stałych programów wieloletnich, gdzie walczymy z głodem i z niedożywieniem w Senegalu, w Etiopii, gdzie właśnie wspieramy opiekę neonatologiczną, czyli opiekę nad noworodkami, włącznie ze stacjami resuscytacji noworodka, z tym, jak sobie właśnie radzić z wcześniakami, z dziećmi o bardzo małej wadze urodzeniowej. To wszystko jest przez nas też tutaj koordynowane, a też przekłada się na to, że po prostu te dzieci, które są odpowiednio dożywione, mogą, jest dużo większa szansa, że one się rozwiną prawidłowo i przeżyją te pierwsze, najtrudniejsze 5 lat, kiedy są najbardziej narażone na konkretne zagrożenia i będą mogły potem po prostu rozwijać się zdrowo. To jest dla nas niezwykle ważne. Takimi filarami pomocy humanitarnej właśnie dla Polskiej Misji Medycznej. To jest walka z głodem, z niedożywieniem, opieka nad matką i dzieckiem, specjalistyczna pomoc medyczna, jeżeli faktycznie potrzeba wsparcia czy ortopedycznego, czy urologicznego, czy chirurgicznego w konkretnych miejscach i ta pomoc natychmiastowa w momencie wystąpienia właśnie katastrof naturalnych, czy pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych.
Co jest największą przeszkodą w Państwa działalności? Co stanowi taką największą przeszkodę?
Przeszkodą na pewno jest, może tak zabrzmi to brutalnie, ale oczywiście na wszystko potrzebne jest finansowanie, tak? Więc żeby nas zorganizować, móc wysłać, kupić bilet i taki zespół, to są konkretne koszty, z którymi musimy się liczyć. Tam, gdzie jest możliwość, to zawsze staramy się o wpisanie wniosków, o sfinansowanie niektórych działań. Tutaj dzięki ogromnej uprzejmości i dobroczynności osób, które są naszymi sympatykami, też otrzymujemy konkretne wpłaty, czy właśnie wpłaty cykliczne, które zawsze bardzo, bardzo się polecamy naszej uwadze, ze względu na to, że możemy mieć to zaplecze, żeby natychmiastowo uruchomić pewne środki i móc nieść pomoc medyczną, ale oczywiście jest to kwestia możliwości na przykład transportu, przedostania się do danego kraju, nawiązania też odpowiedniego partnerstwa na przykład z organizacją tam na miejscu działającą. Pewnie w niektórych sytuacjach będą to pozwolenia na uzyskanie zgody na pracę w danym regionie, tutaj kwestia wiz. Myślę, że też na miejscu też ważną zdolnością, którą muszą posiadać osoby od nas wyjeżdżające, jest adaptacja do lokalnych warunków, do możliwości sprzętowych, tego, jakie leki są dostępne na rynku. Akurat transport leków czy przekazywanie leków to jest bardzo skomplikowana sprawa i zasadniczo tego nie robimy, bo jest to bardzo trudno wykonalne, praktycznie wykonalne, o może tak. W związku z powyższym też musimy opierać się na tym, co jest na miejscu dostępne, jakie są standardy, czy jest dostęp do prądu. Jeżeli nie, to trzeba być zabezpieczonym w generatory prądotwórcze, agregaty i całe mnóstwo takiej też logistyki.
Współczesny świat, nie chciałabym powiedzieć, że coraz bardziej się brutalizuje, ale niewątpliwie no, te liczby, które też przy okazji tego święta, Światowego Dnia Pomocy Humanitarnej są opublikowane, skłaniają nas do refleksji, że coś złego dzieje się ze światem także w takim wymiarze, że ci, którzy niosą pomoc, także są narażeni aż w tak wielkim stopniu na przemoc, na niebezpieczeństwo, na śmierć. Liczba ofiar, mówię o pracownikach humanitarnych, niestety się powiększa.
Ciężko to w jakikolwiek sposób wytłumaczyć. Jest to bardzo trudna sytuacja. Wcześniej było tak, że faktycznie te osoby, które pracowały czy dla agentów ONZ-u, czy organizacji niosących pomoc, były w pewien sposób chronione i nie były atakowane, tak? Natomiast to niestety się zmienia i niesienie tej pomocy jest bardzo ryzykowne, zwłaszcza w tych najbardziej zapalnych miejscach świata. Ciężko mi się do tego odnieść ze względu na to, że my bezpośrednio naszych polskich medyków nie wysyłamy w miejsca objętych obszarami działań wojennych, natomiast...
Pan Jakub o tym wspominał, że ta filozofia działania jest inna, ale mówię o pewnej tendencji, jeśli chodzi o cały świat. No, dość powiedzieć, że w 2024 roku zginęło 293 pracowników pomocowych. A w tym roku tylko do połowy sierpnia zginęło 256. To jest liczba bardzo duża i no świadczy o tym, że krótko mówiąc, nie ma świętości, ale z drugiej strony, o czym mówimy, jeśli w tych wszystkich konfliktach często giną dzieci?
Giną dzieci, giną osoby, które udają się po pomoc, tak, żywnościową, które próbują zdobyć coś do jedzenia. Mi naprawdę brak słów, żeby to w jakikolwiek sposób skomentować, bo dla nas jest to niewytłumaczalne, niezrozumiałe, jest po prostu przerażające to, co się dzieje aktualnie. Bo chcemy nieść pomoc, a jak to robić bezpiecznie? Tutaj zawsze mówi się o bezpieczeństwie żywności, transportu, żeby tak naprawdę osoby, które są wygłodzone, nagle, prawda, staną w kolejce, proszę sobie to wyobrazić, podjeżdża kontener z żywnością, to jest cała logistyka, kwestia bezpieczeństwa, żeby móc tą żywność rozdzielić, a nie żeby na przykład, nie wiem, był napad na taki konwój, prawda, bo to może się wydarzyć, no, ludzie są po prostu wycieńczeni i po prostu są głodni, są spragnieni jakiejkolwiek pomocy, więc nie wyobrażam sobie jeszcze po prostu w takiej sytuacji, że te osoby i osoby niosące tą pomoc i pracownicy służby medycznej w szpitalach, którzy udzielają tej pomocy, też są ofiarami ataków po prostu, czy bombowych, czy jakichkolwiek innych, czy jak bardzo często zdarza się też chociażby nadal w Ukrainie. Nie ma tej świętości i nie ma świętości, ale tak jak mówię, to co pani wspomniała właśnie tutaj o dzieciach, o tym, że właśnie ci najmłodsi kobiety są zawsze, no nigdy nie są stronami konfliktu, a są najbardziej po prostu poszkodowane, bo są bezbronni. Też osoby starsze, które nie mogą się przemieszczać. Są też pośrednie osoby konfliktów, osoby na przykład niepełnosprawne czy chore, przewlekle, które w momencie konfliktu, chociażby zbrojnego, zostają zupełnie odcięte od leków, które pomagają ich organizmom funkcjonować i de facto też prowadzi to do śmierci. Tylko może nie są bezpośrednio ofiarami ataków. Także jest to przerażające. W całym tym wymiarze właśnie tego, jak ta pomoc jest potrzebna, tak ciężko ją nieść.
Na zakończenie naszej rozmowy chciałabym od tych liczb, często bardzo dużych i jednak dających poczucie przygnębienia, że takie rzeczy dzieją się na świecie, jednak chciałabym powrócić do człowieka, konkretnego człowieka. Gdyby miała pani opowiedzieć jedną historię, która sprawia, że pani chce to robić dalej, czy wy ogólnie chcecie to robić dalej, zajmować się tym, mimo tego wszystkiego, o czym wcześniej rozmawiałyśmy, mimo tych zagrożeń, które zwiążą się z tą działalnością, z tą misją, którą pełnicie, to jaka by to była historia?
Proszę wybaczyć chwilę zastanowienia, ale ja przed obrazem mam po prostu wiele, wiele osób i żeby wybrać jedną, myślę, że nie jest to historia jakby sprzed miesiąca, dwóch, ale pewnie sprzed kilku lat, jak miałam okazję razem z Gosią Lasińską być na południu Turcji, w Mersin, gdzie byliśmy w ośrodku rehabilitacji, właśnie w ośrodku, w którym były dopasowane protezy do dzieci syryjskich, które potraciły kończyny w wyniku bombardowań i były już uchodźcami po stronie tureckiej. Tutaj wtedy wiele mówiliśmy o dziewczynce, o Hebe, która, no bardzo się staraliśmy o to, żeby otrzymała te protezy, ale ja mam zupełnie w oczach zupełnie inną dziewczynkę. Kiedy tam przyjechaliśmy parę miesięcy później, mogliśmy jeszcze właśnie pięciorku, wtedy na ten moment, dzięki otrzymanym środkom pięciorku dzieci, sfinansować takie protezy. I byłam w momencie w tym ośrodku, kiedy ta dziewczynka z lekarzem prowadzącym miała już tą protezę i zaczynała chodzić. Tam są specjalne urządzenia właśnie, takie taśmy do chodzenia, uczyła się chodzić. I była bardzo smutna, miała te oczy i była tak bardzo nieśmiała i widać, że była cała obolała, że nie wiedziała, jak się poruszać, nie wiedziała, co z tym zrobić. No ale przeszła taką jedną taśmę, drugi raz tą taśmę, trzeci raz, czwarty, a w pewnym momencie właśnie ten lekarz wziął ją do drugiej sali i tam była trampolina. I wziął to dziecko o tej protezie, to była proteza nogi, za rączki, które zaczęło tam skakać. I ten moment, kiedy ja zobaczyłam, że w tych pięknych, ciemnych oczach pojawia się uśmiech. Ja widziałam, że zaczyna się śmiać, nie tylko po prostu na twarzy, że usta, ale że oczy zaczynają się śmiać. I zaczęła się śmiać na głos, to i ja stałam się, popłakałam. Była tam z nimi rodzina, którzy nam tak dziękowali ze łzami w oczach, że dziękują, że nie spodziewali się, że to dziecko straciło rodziców, straciło siostrę, brata. To była babcia i wujek, którzy się teraz zajmowali tą dziewczynką, że ona będzie mogła pójść do szkoły, że jest szansa, że będzie miała normalne życie, że kiedyś założy rodzinę. I ta iskierka radości, która pojawiła się w jej oczach, to na pewno jeden z tych obrazów, który zapadł mi głęboko w serce.
Ewa Piekarska-Dymus, prezes Polskiej Misji Medycznej. Pięknie dziękuję za tę rozmowę, za to spotkanie. Dodam jeszcze, że w tym roku świętowaliśmy pod hasłem wzmacnianie globalnej solidarności i wzmacnianie lokalnych społeczności. I ta globalna solidarność może się objawiać między innymi przez wspomaganie działalności takiej organizacji jak wasza, ale też i innych finansowo. Nie musimy być bezradni. Nawet jeśli czujemy się czasami bezradni, patrząc na ekran telewizora, czy słuchając relacji w radiu, czy oglądając jakieś filmiki w internecie, to nie musi tak być. Wystarczy chociażby zajrzeć na stronę Polskiej Misji Medycznej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Wielki ukłon dla pani, dla Jakuba, dla pana Jakuba i dla wszystkich.
Przekażę, bo ja zawsze powtarzam, to jest praca zespołowa, naprawdę. To trzeba mieć wspaniałych ludzi, żeby móc też tak działać. W pojedynkę nie byłoby szans.
Właśnie, w pojedynkę nie byłoby szansy. Dziękuję raz jeszcze.
Dziękuję pięknie.
To była audycja Fonosfera w Radiu Szczecin. Agata Rokicka, życzę spokojnej nocy.